here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Dzień dobry, ci mój drogi.
Cześć.
Co słychać w pięknym świecie? Kogo dzisiaj zabili niedobrzy ludzie? Są jakieś nowe ofiary? Ja dzisiaj widziałem przejechanego jeża.
Nie śmieszy mnie to. Nie umiem tego żartować.
Mnie też.
Nie, przepraszam.
Mnie nie też, jeż nie śmieszy też.
Mogę żartować, ale nie.
Ale nie ze śmierci. Dobrze.
Dzisiaj na szczęście nie było żartu.
Kolejna żałoba.
O tym.
Jak przeżywasz Światowe Dni Młodzieży?
Nie przeżywam, ale widzę, że ludzie się chyba okej bawią.
Aha.
Nie śledzę.
Ciekawe, ile będzie niechcianych ciąż.
Dlaczego niechcianych? Przecież
no wiesz, no, tak.
Pan Bóg chce ciąż.
Ja wiem, no, tylko człowiek tak, znaczy Pan Bóg nie wiem, czy chce, ale...
No jak to nie?
Człowiek może tak się da się tak ponieść.
Że Pan Bóg się da ponieść?
A. Nie, ludzie się tak ponoszą.
Ponoszą. No jak wiesz, zostawisz tych ludzi ze sobą?
Blisko szczynu, ten wiesz, ściekający pot, feromony. Dziewczyny w tych takich kocowych sukienkach. Z wiankami na głowie, obiewające flagami, to chyba działa na facetów, nie wiem.
Dymają się wszyscy, mój drogi. Chrześcijanie się też dymają, jak króliki.
Nie, ja wiem, ale są tacy, taki sposób podrywania kobiet właśnie na pielgrzymkę.
Opowiedz.
No nie, no to właśnie już są tacy, wiesz, pielgrzymkowicze, no i tam podrywają. Co tam wiesz, że trochę torbę poniesie, że potem na rączkach poniesie.
No wiesz, no, potem... podobne rzeczy się działy nawet jak jakieś 25 osób wyjechało na biwak. Nie chciałem ciąży.
Wiadomo, że ktoś musiał się kotłować.
Potem trzeba było kogoś ponieść o trzeciej nad ranem.
Na drzwiach ponieśli.
Na drzwiach zanieśli. Z łóżkiem go wynieśli na przykład. Takie różne historie.
No, no tak, działy się rzeczy, biwakowy klimat. No. Nie, ale papież przyleciał, pogroził Polskę świętym paluszkiem.
Dlaczego miałby grozić naszemu kochanemu krajowi?
Coś... No nasz kraj stacza się.
Stacza się? Bo chyba tylko w New York Times i Washington Post.
Aha, no tak, bo tutaj u nas się nie stacza.
Jesteśmy ponoć neofaszystami, to przeczytałem ostatnio.
Staczamy się w otchłań faszyzmu.
Tak, jest strasznie, na ulicach nie da się żyć w ogóle od roku. Jest taka szarość wisi nad Polską. Taki ogromny statek kosmiczny.
Stan wojenny puka do drzwi.
Jest bardzo źle.
Kolbami drzwi za pomocą.
Na koniec okazuje się, że jesteśmy zieloną wyspą terroryzmu. Czy odwrotnie?
Tak jest. Jaki kraj, taki terroryzm.
No, niech tak będzie. Niech tak pozostanie.
Tak będzie, ale niech tak będzie jak najdłużej. Mhm.
A poza tym wszystko dobrze. Zaczęły się obozy.
Obozy.
Nie NBA, nie HDM, tylko NFL-u. NFL-u.
Żebyś tylko nie strzelił tego dowcipu jak pan Andrzej Grajewski.
Nie, ale mam inny dowcip. o
no.
centrach San Antonio Spurs.
A powiedz.
Przychodzi jąkający się Cody LaLanne do baru Gustaw w Cieszynie. I...
Dobrze, ale to co to jest LaLanne? Taki...
No to ja nie, oczekuję, że wiadomo, kim jest Cody LaLanne.
No ale dla tych, którzy są troszeczkę z boku, obok Cody'ego LaLanne, to jakbyś tak zrobił taką małą dygresję.
Nie, to już nie dokończę mojego fantastycznego żartu. Przerwałeś.
Aha, dobrze, to najpierw powiedz żart, a potem powiedz, dlaczego on był śmieszny.
Nie, już nie powiem, bo już nie będzie śmieszny.
A,
nie lubię, teraz zupełnie nie będzie. Przychodzi jąkający się Cody LaLanne do baru Gustaw w Cieszynie i mówi, poproszę kluski. Pani się go pyta, jakie on? Lane.
Lane?
Lane. Lane. Taki żart. Cody LaLanne.
A teraz co?
Cody LaLanne, czyli się mówi się chyba LaLanne. Rok temu został wybrany w drugiej rundzie draftu przez San Antonio Spurs i w trzeciej rundzie draftu przez moją drużynę Ligi Dynastycznej Fantazy. I w tym roku też grał w lidze letniej. Kto nie grał w San Antonio na pozycji centra w lidze letniej? Alex Kirk grał. Pamiętasz? Alex Kirk?
Wielki Alex.
Podstawowy center obok LeBrona Jamesa.
Tak jest.
Obóz treningowy Cavaliers 2014 rok. Alex Kirk, legendary. Grał. To niesamowite, że w San Antonio grał razem Lorbeck ze Słowenii. On nie wiem, ile on ma lat, ale wygląda jak miał 40 lat. On też grał jako center. Niesamowite. Nic. Niesamowite nic. No, dokładnie.
Czyli doszedłeś już do popisów Simonsa?
Tak, już widziałem większą część z nich. Bardzo, bardzo impressive rzeczy, graczy Spurs w lidze letniej. Właśnie piszę
no,
o jednym z
nich. Powiedz o Mareju.
Dżuncie Mareju. Niesamowity styl Spurs 29 numerem. Wziąć kogoś, kto jest tak atletyczny z 29 numerem w draftu.
I ale to, czy to nie jest tak, że jemu wydrenowano połowę mózgu?
Jeszcze raz?
Że on nie ma połowy mózgu?
No, jest młody i nieopierzony. Nie wiem, czy można to nazwać tak od razu.
O JS myślę, mówi się to samo.
No, nie jest młody. Nieopierzony jest. Cały czas.
On twierdzi, że nadal jest młody. No dobrze, ale powiedz, jaki jest jego, oprócz atletyzmu, jaki jest jego główny skill? Ciąg na kosz?
Tak, to jest tego typu gracz. Na razie jeszcze się tam różne rzeczy dzieją w jego grze, takie nieprzewidywalne, ale bardzo lubię graczy, u których się w wieku 19-20 lat bardzo dużo dzieje. Bo z tego, co się bardzo dużo dzieje, to jest szansa naprostować go w takie rzeczy, żeby się działo dobrze. I nadal bardzo dużo. No i trafia do San Antonio Spurs.
Myślisz, że on ma szansę na jakąś rotację, jakieś minuty w tym sezonie? Czy to jest raczej...
Chyba, że będą tankować Spurs, ale raczej to się nie stanie. Pewnie znowu wygrają 60 meczów i tak. Będziemy się śmiać na koniec.
Raczej
nie będzie grał teraz w tym sezonie. Oni zresztą nie przewidują tego, żeby on już teraz grał dla nich i mówią spokojnie. Musi się nauczyć Spurs Way. Na razie widać w lidze letniej było, że to Spurs Way to jeszcze mu zajmie nauczenie się tego, ale to tak. Przecież jest dopiero freshmanem. On jest debiutantem, on jest debiutantem, bo on grał tylko rok w college'u, więc to jest takie, wiesz...
One tasiek, and done.
Taki. Świeżynka. Natomiast ile ma? 196, 7 cm, 5 wzrostu. Taki, powiedzmy, skozujący, rozgrywający teoretycznie.
Może mnie odciąć, ale...
No bardzo fajnie, ciąg na kosz, wszystko dobrze. bardzo fajnie, ale to tam nie on był gwiazdą, no ale o tym to jeszcze będzie. Powiedz, Chicago Bulls mieliśmy dziś zrobić.
Tak, ale kto był gwiazdą?
San Antonio?
Tak.
No, profesor Kyle Anderson i docent Jonathan Simmons.
Simmons, to były gwiazdy. Okej.
Okay. Co, oglądałeś?
Tak. Wiesz co, San Antonio chyba nie obejrzałem żadnego spotkania. Chyba patrzyłem tylko na highlighty tego Maleja. Wybacz mi, ale Kyle Anderson to jest jeden z moich najmniej ulubionych graczy w NBA.
Dlaczego? A zresztą, w NBA to on nie gra za dużo, więc w lidze letniej to druga z rzędu liga letnia, gdzie można było go zobaczyć grającego bardzo dużo i bardzo dobrze. Więc to...
No jest, wiesz, to ja nie mogę tego atletyzmu Kyle Andersona przeżyć.
Tak, to jest kłopot. Ale jego skill...
Ja nie mówię, to jest jego skill w takim tym jest... Ja nie mam zastrzeżeń co do tego.
Skill jest świetny, ale reszta, no tak, atletyzm, szybkość, te rzeczy, siła fizyczna, to jest... Czasu potrzebuje. Dobrze, to co, Chicago Bulls?
Chicago Bulls. Poczekaj, zastanawiam się jeszcze nad innymi wydarzeniami.
Może,
które miały miejsce tej nocy. A to jest, nie, poczekaj, jedna rzecz, która jest ciekawa i okazała się małym kłamstewkiem ludzi z ESPN-u, dotycząca tego, że jakoby Kevin Durant miał obiecać Russellowi Westbrookowi, że przedłuży kontrakt z Oklahoma, a te była.
Bum, 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 bum.
Był taka brzydka próba manewrowania Kevina Duranta, że już nie tylko zdrajcą, ale także kłamcą.
W tej historii chodzi o to, że Joyce Young z ESPN, beatwriter Oklahoma, napisał 3 dni temu tekst. 3 dni temu tekst o tym, jak to Westbrook, Nick Collison i Kevin Durant spotkali się przed wolną agenturą pod koniec czerwca w jakiejś tam restauracji i rozmawiali ponoć otwarcie, bla 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 bla. I tam w tamtym tekście już zostało napisane, że Durant mówił ludziom o tym, że chce zostać w Oklahomie. I potem rozumiem, że Royce Young powiedział w podcaście Truchu, którego jeszcze nie słuchałem, przypisał jakby te słowa
inaczej,
odbiorcą tych słów Duranta, jak tam napisał, że mówił ludziom, to odbiorcą tych słów Duranta uczynił Westbrooka. I dzisiaj już napisał, widziałem...
No nie, dzisiaj jest
że niedobrze się wyraził. No. A natomiast oryginalnie się...
I'm misspelling.
Nie, to jest chyba non-story. Ale jest to story, bo...
Non-story? Nie, no, ale jest przez moment było też tak, był taki ten, o... nie tylko zdradził, ale kłamał swoich kolegów, on jest taki okropny, niedobry i stresny, trzeba go ukrzyżować po prostu, najlepiej na błonie.
Dlaczego na błonie?
No, tam dużo ludzi teraz jest.
To dużo, aha, że dużo ludzi lubi oglądać. Kiedyś ludzie lubili oglądać.
Nie, no myślę, że dzisiaj jakbyś zrobił też takie publiczne, to podobne. Oglądałem takie zdjęcia ostatnio, gdzieś tam archiwalne, odkopane.
Ja nie odczułem tego w ten sposób, że to tak miało być, ponieważ dokładnie przeczytałem, co napisał Joyce Young. On chyba powiedział coś innego potem w podcaście. No jak to podcast, mówi się takie rzeczy, że potem wiesz, można wyjąć. Fajnie w podcastach zawsze Brian Windhorst mówi, gdy chce coś powiedzieć i wie, że może to zabrzmieć tak, jakby to sprzedawał jak jakiś source, to zawsze zaznacza, że to nie jest na przykład source, to ja tak tylko mówię i tego typu. Ci ludzie muszą uważać, żeby coś im tam po języku nie poszło, bo się zaraz z tego robi wielka historia, bo pracują w ESPN.
A propos publicznych egzekucji, mogę?
A proszę.
Nie wiem, że ostatnio gdzieś w internecie pojawiły się takie zdjęcia, takiej publicznej egzekucji, która odbyła się nie, w 1946 roku na funkcjonariuszach, tak to nazwijmy, obozu koncentracyjnego w Stutthof. No i było tak, że 9-11 ludzi zostało skazanych na powieszenie. No i niesamowity jest ten kontrast takiego pikniku i tych szubienic wiszących ciał. Tam ludzie jedzą kiełbasę, watę cukrową, migatują.
Tak, no wiesz, no, kiedyś, dawno, dawno temu.
No, to powinno wrócić chyba. Takie publiczne wymierzanie kary.
To jest show, był show.
To jest no, myślę, że bardzo, bardzo głęboką taką prewencyjny wymiar. Palenie czarownic.
Ja myślę, że teraz już lepszy entertainment też. Znaczy jest więcej tego entertainmentu niż kiedyś na dzikim
zachodzie. Nie, no będzie śmiali się.
Dzisiaj będzie wieszanko. Dzisiaj w niedzielę znowu wieszanko, po mszy idziemy na wieszanko. Tego typu. Bo co się więcej dzieje w naszym małym miasteczku?
Dzisiaj powierzymy.
W Oklahomie na poczcie. Może w Oklahomie to faktycznie to wieszanie Duranta byłoby bardzo.
No, na błoniach. Ale dobrze, czyli non-story, czyli nic się nie wydarzyło, ale moim zdaniem ci, którzy nie dosłyszeli tego, co się stało...
Dlaczego Duranta chcesz wieszać na błoniach?
Nie wiem, jakieś tak. No, wierzę, że jest człowiekiem nie tylko bez zasad, ale również który nie jest w stanie dotrzymać danego słowa.
No, jeśli mówił jakimś ludziom, to tym ludziom nie dotrzymał słowa, a nie powiedział tego Westbrookowi. No i tyle.
No tak, no powiedział jakimś ludziom. No tak, no to jest taka próba trochę relatywizacji tego. No ale okej. Słuchaj, ja mówię, cieszę się, że jest w Golden State. Rozumiem go, opieram i będę oglądał.
Mhm. Ja się mniej cieszę, dlatego że został tym ruchem został skasowany jeden team, który mógłby z nimi stworzyć i stworzył już zajebistą rywalizację. I odjął ten team, więc dla takiej rywalizacji tutaj tak mniej jestem fanem ruchu.
Nie jesteś tak.
Aczkolwiek to jest, mówię, już zostało powiedziane miliard razy, to jest decyzja do Duranta, mógł sobie zrobić co chce. Tak to jest, jak jest się wolnym agentem. Bardziej ciekawe jest dla mnie to, jak Kevin Durant poradzi sobie z ewentualną presją i z taką większą niechęcią ludzi do Golden State Warriors niż w przeszłości.
Nie wiem, czy była, nie wiem, z Golden State Warriors? Znaczy, masz kogoś, kto nie lubi Golden State
Warriors? Jak poradzi sobie jako taki... Czy co? Czy znam? Tak, oczywiście. W playoffach to wszystko wyszło, jak zaczęli przegrywać. Nagle okazało się...
Pojawiła się tak zwana grupa.
Ile osób, tak, a teraz jest taka akcja, że wszyscy chcą dopaść Golden State Warriors. To Golden State Warriors
będą tym byłem,
którego wszyscy chcą pokonać.
No, właśnie o to chodzi.
No i teraz Kevin Durant będzie twarzą tego wszystkiego. Już nie Stephen Curry. Stephen Curry się bardzo dobrze tutaj schował. Tylko Durant jako ten, który jeszcze ich wzmocnił. To no, ten zły. Ciekawe, czy no, ja też nie jestem pewien, czy to aż tak będzie. To nie jest LeBron, to nie jest to. Ale czy Durant poradzi sobie w tej pozycji, gdy nagle nie będzie tak, że go wszyscy kochają i lubią. Jak psychicznie sobie z tym da radę?
Poradzi. No, ciekawe pytanie.
No to są...
Ja nie uważam, żeby on był nadzwyczajnie twardy.
No, czyli? Myślisz, że...
Może się tam, wiesz, to... może mieć smutne dni, może tam troszkę popłakiwać.
To nie każdy ma taki charakter jak Kobe. że będą na niego gwizdać i on będzie chciał, żeby gwizdali, jak gwizdą na niego i
błagam,
to wtedy też wychodzi czarna mamba z niego.
Tak.
Ale nie odbieram szans Durantowi tutaj. Ja przylubiłem jego charakter.
Ja nie jestem przekonany, czy na czym... Na pewno miał trudne dzieciństwo i jest zahartowany w bojach, ale...
Nie poradzi sobie?
Nie wiem. Nie wiem, jaki będzie ostatecznie, czy będzie przyzwolenie na to, czy będzie, wiesz... Czy no, za media tam.
Wiesz, zwycięstwa, jeśli się wydarzą nad Golden State Warriors, mają szansę być, czczone mniej więcej na takiej samej zasadzie, jak w koledżu ludzie po wygranych wybiegają na parkiet. I się cieszą. Znaczy, ludzie się będą bardzo cieszyć z zwycięstwami nad Warriors, których...
To na pewno.
Których może wiele nie być. Tymczasem Anderson Varejo sobie kontuzjował plecy.
Przykra sprawa.
Bardzo przykro. Nikt się nie spodziewał tego, że Varejo może doznać kontuzji. Dobrze. Czy już Bulls, czy coś jeszcze mamy? A propos Bulls. Skojarzenie. Sondaż Reutera i Ipsosu sprzed 2 dni. Jest to pierwszy sondaż, w którym Donald Trump wygrał z Hillary Clinton. 39% do 38%. Nie wiem, co z pozostałymi procent. Ale jest to pierwszy sondaż, gdzie Trump jest przed Clinton. No ale głównie w sondażach jest pierwsza Clinton. No ale...
Nieprawdopodobne.
Ja jestem... Powiem ci, że ja nie jestem zaskoczony. Nie jestem zaskoczony tym. Nie zaskoczę to, jeśli Trump wygra wybory.
To jak ktoś nawołuje rosyjskich hakerów, żeby zaatakowali jego własny kraj.
Nie, to Obama twierdzi, że być może tak było.
Nie, to Janka twierdzi.
Obama powiedział coś takiego, mówię, naprawdę, Obama, no dobrze, mu już nie zależy na tym, żeby... Chociaż no, może powinno mu zależeć trochę. Nie, wiesz co, to nawet nie chodzi o samego Trumpa. Gdyby Trump na przykład był w tych... Gdyby Trump walczył z Barackiem Obamą, to nie miałby szans. No ale walczy z Hillary Clinton, więc ma szansę. Mniej więcej o to chodzi.
No niestety, no. Hillary ma sporo negatywnego
lektoratu. No ale pewnie Trumpowi na koniec nie wystarczy.
No jeszcze powie jeszcze parę takich zdań, to, żeby Rosja zaatakowała USA.
Myślisz? Bo jak na razie to on sobie na tych zdaniach zbił potencjał. Na tym jechaniu po bandzie on sobie właśnie znalazł ludzi.
Słuchaj, my jako naród polski chyba nie powinniśmy się cieszyć.
Doszedł do tego, że nagle rok temu będąc spostrzegany jako gdzieś tam trzeci, czwarty kandydat za Rubio Cruzem i jeszcze Kasiczem, 1,5 roku temu, nikt nie dawał mu absolutnych szans. Dzisiaj jest normalnym kandydatem Republikanów. Nienormalnym kandydatem Republikanów na to, żeby zostać prezydentem USA. Z perspektywy 1,5 roku temu to jest absolutna niespodzianka. No ale obserwując rozwój po drodze tego, co się działo, może niekoniecznie.
Jest jakieś przewartościowanie na scenie politycznej amerykańskiej. Nic dobrego to nie wróży.
Na koniec zabraknie mu elektoratu. Gdyby to
było... Tak środka.
Ta, braknie mu elektoratu wśród czarnoskórych, wśród latynosów, wśród... Powygrywał u części białych Amerykanów. To też mnie zawsze ciekawi, jak w Stanach, gdy mówi się o wyborach, jak lekko mówi się o tym, że no, czy wygrał latynosów, czy wygrał czarnoskórych, piszą i mówią o tym... lekką ręką media. Tak jakby nawet w samym założeniu zakładały podział rasowy. Czy wygrał latynosów, czy wygrał czarnoskórych, czy wygrał białych.
No tak, ale czy u nas nie jest podobne, czy wygra wśród emerytów, czy wygra wśród wykształconych kobiet.
No tak, ale mój drogi, ale to nie jest podział rasowy.
Ale to pociąg tak samo, no kulturowy,
nie, 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 to nie jest
poziom rasowy. Z wykształcenie, zamożność, no, miejsce to, zamieszkania, no, tak
wciąż,
samo.
Wciąż nie jest podział rasowy. Ale wciąż nie jest podział rasowy.
Wieś, miasto.
Na tle rasowym dochodzi do problemów w Stanach, nawet dziś. I potem widzę, jak lekką ręką się tak po prostu przerzuca przy sondażach i mówi się, o, 73% latynoskich obywateli tutaj zagłosuje na Clinton, tutaj czarnoskórzy, czy wygra głosy czarnoskórych w tym stanie, z tym, jak mówię, tak, kurczę, okej, okay. Myślałem, że nadal jesteśmy Amerykanami po prostu razem wszyscy, a tutaj przy sondażach jesteśmy...
Nie, jesteśmy razem Amerykanami, to jest taki, wiesz...
Jeszcze raz?
Nie jesteśmy Amerykanami.
Ja mówię, że... Z ich perspektywy, wiesz dobrze.
Ale ja wiem, ale to jest, moim zdaniem, to jest coś tak sztucznego i tak nieprawdziwego, że my próbujemy to gdzieś tam, nie wiem, no, uwierzyć w to, że tak jest. Ale tak nie jest przecież. Co najlepiej pokazują wydarzenia ostatnich tygodni.
No albo...
Ameryka jest bardzo głęboko podzielona. No,
albo analizy sondaży w New York Timesie.
No na przykład. Taki mit jednej Ameryki, jednego kraju. No to nieprawdziwy, no.
No nie wiem. Mnie to bawi na takiej logicznej zasadzie.
No rozumiem, nie no. Na szacie jest w tym pewnego rodzaju.
No ale na koniec zabraknie mu właśnie tych głosów tutaj. Jeśli już w ten sposób mamy mówić, to przegra i to przegrywał w tych prawyborach głosy czarnoskórych i głosy latynosów. Tam nie ma szans, Hillary. Tutaj. Absolutnie żadnych.
No tak, mam wrażenie, że elektorat ten, nazwijmy to, kolorowy jest historycznie elektoratem demokratów, więc... Mhm. Ale czy to jest ten języczek uwagi? Nie wiem.
Bo może być języczek uwagi w Europie, ale to jest inna historia. Dobrze, czy już możemy przejść do Chicago Bulls?
Tak, chyba tak.
Dobrze, to przejdźmy do Chicago Bulls.
Jak się tu znaleźliśmy?
Zmiany.
Michael Jordan odszedł.
Jad Bichler został. Tim Floyd jest trenerem. Potem jest zaraz mi z głowy wypada numer 2 draftu, który się wypierniczył na motocyklu i teraz
Williams
komentatorem dobrym w ESPN-ie, Jay Williams, tak. Potem pojawia się kapitan Kirk Heinrich, taki szybki przeskok, zaraz pojawia się Ben Gordon, jest Luol Deng, tworzy się drużyna, ona robi nawet w pewnym momencie drugą rundę. Wygrywa z Miami z obrońcami tytułu 4-0 w 2007 roku. Potem przychodzi Derrick Rose. Trenerem jest Vinny Del Negro. Robią dwa razy dobry bilans. Bo dwa razy wchodzą do playoffów z Del Negro, czy raz, nie pamiętam.
Dwa razy.
Potem przychodzi Tom Thibodeau. Mało brakowało, Mike D'Antoni by przywziął tę robotę.
Zajeżdżają wszystkich.
Tom Thibodeau otworzy, wprowadza, rozprzestrzenia, wykorzystuje schemat obrony, której używali Celtics. Potem ten schemat powoli zabierają wszyscy, ale jeszcze jak on go stosuje, to Bulls są najlepszą drużyną sezonu regularnego, tak? 2010-11, dobrze pamiętam? Tak,
zabierają
sezon regularny. Derrick Rose zostaje MVP. Prowadzą 1-0 z Miami Heat w finałach konferencji, no ale przegrywają 4 mecze kolejne. I potem są kolejne playoffy, kolejny sezon. Carlos Boozer jest graczem. I Derrick Rose w pierwszym meczu z Philadelphia 76ers rozpaćkuje sobie kolano. I tu i od tego momentu zaczynają się różnego rodzaju problemy. Po drodze jest jeszcze doskonały sezon Joakima Noah. Genialny lub bardzo dobry. Następuje wybranie w drafcie Jimmy'ego Butlera, rozwój Jimmy'ego Butlera. Jest cały czas Kirk Heinrich w tym wszystkim.
Pojawia się
pojawia się, no nie, kto tam się pojawia, gdzieś tam
Nikola Mirotić
się pojawia, Dougie McBuckets się powoli pojawia, Tom Thibodeau w końcu zostaje wyrzucony z Chicago przez management, z którym się nie dogaduje przez lata.
Nadal zajmuje się tylko i wyłącznie baseballem.
I sobą. Management zajmuje się, ten Gar Forman i John Paxson zajmują się sobą, baseballem, tak. Jerry Reinsdorf jest fanem baseballa. Swoją drogą, bardzo dobry artykuł Michała Kajzerka sprzed 2 tygodni do przeczytania, jeśli ktoś ominął.
Jaki tytuł? Przyznaję, że ominąłem, przepraszam.
Jerrym Reinsdorfem w tytule. Więc jeśli ktoś wpisze 6 gracz Jerry Reinsdorf w Google, to znajdzie łatwo. Albo 6 gracz Michał Kajzerek. I dalej mamy Freda Hoiberga zainstalowanego jako nowego trenera.
Nie jest dobrze.
Jest to problem dla graczy przerzucić się z kogoś, kto drze na nich, drze papę na nich cały czas i mówi im, co mają robić, i krzyczy i motywuje na kogoś, kto jest zupełnie przeciwieństwem niemalże. Thibodeau, ci gracze mają problem z odnalezieniem się w strukturze szatni i tego, jak funkcjonuje zespół. Niemalże zabiera się serce temu zespołowi, można tak powiedzieć. Hoiberg próbuje wprowadzić nowy styl, Bulls mają grać szybciej, nie wszystkim to się podoba, różnego rodzaju urazy Rose'a w pierwszej części sezonu komplikują trochę kwestię tego, jak to ma wszystko wyglądać. Gdy Rose ma problemy ze zdrowiem, Butler staje się takim bardziej liderem na piłce. Potem Rose wraca, przez moment wygląda to nieźle. Joakim Noah po drodze pada, tam są problemy oczywiście ze zdrowiem Noah wcześniej. I potem Butler zaczyna mieć kontuzję, doznaje kontuzji kolana na początku lutego. I od tego momentu wszystko się już zaczyna sypać i Bulls kończą, próbując potem, Butler wraca, ale nie gra zdrowy i Bulls kończą sezon poza playoffami. Joakim Noah odchodzi do New York Knicks, Pau Gasol odchodzi.
Derrick Rose odchodzi,
przez to, że sprowadzają Robina Lopeza, pokazują, gdzie są drzwi Gasolowi Noah. Przychodzi Robin Lopez. Ostatni rok kontraktu Derricka Rose'a zostaje, jak powiedziałeś, przesunięty do Knicks. To się dzieje jeszcze przed draftem. W drafcie Bulls wybierają Denzela Valentina.
Wielką mysz.
14, wielką mysz. I potem przychodzi wolna agentura.
W czasie której...
I tutaj mi troszeczkę pomóż.
Pojawia się Rajon Rondo.
Dokładnie.
Dwayne Wade
pojawia się tak już... Niespodziewanie pojawia się Dwayne Wade. Tam chyba nawet nie brali pod uwagę, że mogą go mieć, ale okazuje się, że to prawda, że naprawdę jest szansa, że może odejść Wade z Miami.
I... Wade wraca do domu. Cicha historia.
Tak. No i... I co? Jeszcze jakieś...
W ramach transferu z Knicks przychodzi Jerian Grant.
Mhm. Część ludzi się denerwuje, że zapominamy o transferze z Detroit, Spencer Dinwiddie, Cameron Burstow, ale my wtedy przypominamy i oni się już nie denerwują. I to
wielką szansę dostanie Cristiano Felicio.
Felicio, który jest... o którym ja 5. czy 6. raz powiem, albo napiszę, że miał bardzo dobrą końcówkę sezonu. Ludzie wywracają oczami. I mamy skład Chicago Bulls.
Jeszcze jest ten Paul Zipser. On jest z Niemiec.
Skrzydłowy. On jest całkiem niezły graczem.
On jest całkiem dobry gracz. Ten Paul Zipser.
Gdzieś ominęliśmy też po drodze to, że Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski na parkiecie też pojawiają się Chicago Bulls i ludzie...
Jako cinkciarze.
Cinkciarze. Mamy skład Bulls. Mogę powiedzieć skład Bulls? Wymienić skład Bulls?
Proszę.
Dobrze, skład Bulls. Więc mamy skład Bulls, zacznijmy tutaj od skład Bulls. Mamy tak, na pozycji rozgrywającego mamy Rajona Rondo z Rondowni i mamy Jeriana Granta i mamy Denzela Valentina
i Azariasa Kanana.
I chyba Azariasa Kanana mamy jako rozgrywającego, ale I'm not
Izraela.
Sure. I'm not sure. Przypiszę go bardziej może na pozycję numer 2, więc. Ale, no tak. Więc mamy...
Dimitri
już nie jest graczem Bulls. Został zwolniony.
Co ty opowiadasz?
Tak, to Maciek Staszewski napisał w komentarzu.
Jak to się stało?
No właśnie Maciek wie.
Aha, Maciek knows.
Maciek knows. Nie, tak. Maciek ma rację.
Szkoda.
Może się zająć teraz krokodylami. Dinwiddie waived Bulls. Zobacz, to faktycznie prawda, że jesteśmy okłamani. Nie, jesteśmy okłamani, faktycznie został zwolniony. Więc mamy tak. Rondo, Grant, Valentine, Cannon. Na pozycji numer 2 mamy Dwayne Wade i Tony Snell. Na pozycji numer 3 Jimmy Butler i Dougie McBuckets-McDermott.
Ewentualnie Nikola Mirotić, ewentualnie.
Tak, na pozycji numer 4 jest Mirotić.
Gibson.
I Gibson, i Portis, Bobby. I na pozycji,
Bobby.
I na pozycji numer 5 jest Lopez, Robin.
I Felicio
Cristiano. Z Brazylii.
Cristiano Felicio, on śpiewa w tych muzykalach, Brazylia.
On raczej stoi pod klubem i bije ludzi.
On tak wygląda.
On jest zakapionem, jest niezłym.
Zakapionem.
Bardzo cieszę, brazylijski koszykówce brakowało zakapiorów.
I on wie, że jest wielka szansa, że zastąpi wielkiego Verajo.
Verajo. Przepraszam, brakowało zakapiorów. Nene jest zakapiorem, przepraszam. Alex
nie, Nene jest takim gościem, który robi sobie paznokcie każdego wieczorem. Nie może być zakapiorem.
No ja tak nie myślę, ale dobrze. No dobrze, i mamy ten skład Bulls. Chyba już mówiliśmy o Chicago Bulls, jak będą grać.
Mieliśmy sporo, ale no dobrze. No, jaki mamy największy problem z Chicago Bulls?
No największy problem...
Gdzie jest piłka?
To nie jest chyba największy problem. No, największy problem to jest to, że jeśli chcesz grać Rondo, Wade, Butler, to tylko Butler umie co nieco rzucić za trzy. Wade i Rondo nie są kryci za linią za trzy. To jest kłopot.
Ale zapomina, że Wade miał dobrą końcówkę playoffów, jeśli chodzi o rzut za trzy i parę jego rzutów uratowało.
No tak, ale nie wiem, czy Bulls zagrają w playoffach. To tak przewrotnie mówiąc, a dwa to była bardzo mała próba, bardzo krótki
no okres. Była mała próba,
bo tak w karierze to Wade nie rzuca za trzy i to nie jest jego domena i były już historie o tym, czy zacznie, to jeszcze były Miami czasy, więc to się nagle nie zrobi z tego gracz, którego będą kryli, wiesz, on trafiał też, bo go nie kryli, tam kilka ładnych rzutów trafił takich kontestowanych gdzieś, bo były w końcówkach. Ale takie rzuty, co będą go zostawiać, niech rzuca.
To, że nawet... Nie, no masz rację, że mam już 40-letni zawodnik nie nauczy się rzucać za 3 na poziomie 40%.
Oj nie, nie.
Nie.
To chyba jak odda mój drogi 10 rzutów i 4 trafi w playoffa.
No to tak będzie. Nie, to się chyba już faktycznie nie zdarzy. Oczywiście jest to pewnego rodzaju problem, ale pytanie, czy tego problemu się nie rozwiąże, nie wiem. Miraticzem, McDermottem, czy się tak nie będzie trochę grało, wiesz, powiem na okrągło, no.
Powiem ci tak, gdzieś tak w okolicach grudnia, a może nawet wcześniej, chociaż wcześniej to będzie mała próbka, ma szansę się okazać, że najlepszy line-up Chicago Bulls na odpozycjach 1-3 to nie jest line-up Rondo, Wade, Butler. I to jest właśnie ta główna rzecz. Jak dodajesz, Bulls nie są jeszcze w tak złej sytuacji. Oni mogą znaleźć rozwiązania na to, żeby to miało sens i teraz dalej może się pojawić kolejny problem. Gdy Fred Hoiberg, który będzie chciał szukać tych rozwiązań, bo jego management sprowadził ludzi trochę na łapu-capu, bo to tak wygląda.
No tak, no tak, Maciek.
W sensie nie mamy problemu, że dalej łapmy się wszystkich.
Pamiętasz, myśmy kiedyś rozmawiali na temat, jaki był ostatnio transfer Chicago Bulls, żebyś powiedział, ten transfer był zaplanowany, on miał ręce i nogi, on się w coś wpasowywał, w jakąś koncepcję, w jakieś tam...
No, my mieliśmy dyskusję, jaki był ostatni transfer Chicago Bulls. To było przy trade deadline, jak nie mogliśmy się doszukać żadnego takiego transferu wymiany, poza jakąś taką małą gdzieś tam z Atlantą.
Za pieniążki. No.
Tak, jest taka konkretna wymiana, czy oni potrafią wymieniać ludzi, no i wymienili z Knicks. I zrobili, myślę, że niezły deal z Nowym Jorkiem. Ale tutaj... Bo jest Tony Snell, który umie rzucić za trzy. Jest Doug McDermott, który myślę, że powinien grać więcej niż
mam trochę, że jest atletyzm i słaba obrona. No.
Ale rzuca, ale ma bardzo dobry rzut. Ma bardzo dobry rzut. Ma bardzo dobry rzut. I jest jeszcze do tego Mirotić, który rzuca za trzy. Lepiej niż myślałem, jak się okazało kilka tygodni temu. 39%.
Tak.
Jest jeszcze do tego zrzucających za trzy Kanan, tak? I nawet Jerian Grant i Denzel Valentine poprawnie nie są shooterami za trzy.
Valentine jakby zaprzeczył, trafiając tę trójkę w finale Ligi Letniej. To jest jeszcze przed tobą.
100%. To widziałem akurat to widziałem, więc 100%, więc jako 100% strzelec za 3 na pewno ma. Nie, ale ile on rzucał w koledżu za 3? Chociaż to w koledżu i tak jest linia bliżej, więc...
No właśnie, to tak się nie da powiedzieć.
Dobrze, więc gdzieś są rozwiązania dla Chicago Bulls, żeby...
Bobby Portis.
Są rozwiązania dla Bulls, żeby to miało ręce i nogi. Jeśli na przykład byliby w stanie grać w taki sposób, że Wade wchodziłby z ławki, to mogli...
Ale czy Wade jest gotowy, żeby wchodzić z ławki? Czy stać Chicago na to, żeby ktoś z tej trójki siedział na ławce?
Chicago właśnie...
Na pewno nie jest to Butler.
Chicago jest właśnie stać na to, tylko czy stać na to Wade'a, żeby wchodzić z ławki? Dumet i Wade'a. Wraca do Chicago i wchodzi z ławki z Mielnikiem. Wiesz, w sytuacji może bardzo pomóc fakt, jeśli...
Kontuzja.
Ktoś sobie zrobi. I wtedy oni zaczną grać innym line-upem, okaże się, że ten line-up działa, potem ktoś się też przekona i D-Wade będzie wchodził z ławki.
No tak, i zostanie szóstym, nagrodę szóstego gracza.
W ten sposób mogą się potknąć o to, że znajdą line-up, który będzie okej. No. Ale nawet wtedy granie Rondo będzie kłopotem obok Butlera, ale nie będzie tak źle. No.
Dobrze, na jakiego gracza będziesz najbardziej patrzył? Kto twoim zdaniem w tym zespole musi zrobić największy krok do przodu?
Aha, w tym sensie. Bo...
Żeby to miało ręce i nogi.
Ja się będę martwił, czy Jimmy Butler będzie zadowolony z tego, co się dzieje w Chicago.
Na razie chyba takie głosy są, że jest zadowolony.
Na razie to jest lipiec.
Nie,
zadowolony jest tylko Rudy Gay i Sacramento i DeMarcus Cousins, bo są Sacramento.
Przypominam, że sierpień jest miesiącem trzeźwości.
Przypominamy wszystkim, tak. I na kogo będę patrzył z graczy tutaj? No jestem ciekawy.
Tak, no kto uważasz, że... Żeby osiągnęli sukces, to musi zrobić wielki skok do przodu.
Z tych młodych graczy, kto ma upset?
Z tych młodych, nawet czy tak naprawdę Portis, McDermott, Snell, może Mirotić jeszcze.
No to ja myślę, że McDermott jest tutaj.
McDermott jest tym graczem.
Tak. To jest syn trenera. To jest człowiek, który ma bardzo dobry rzut. Wie, co się dzieje na boisku, jak powiedziałeś, fizycznie, defensywnie, będą kłopoty.
No taki trochę miś kuleczka jest niestety.
Ale wiesz, patrzę na przykład na Zaka Lawini, myślę sobie. Lawini jest oczywiście bardziej atletyczny, ale tak dużo nie zmienia na parkiecie.
Przypominam, czy się wygrał.
McDermott jest bardziej crafty.
Nie, no, krapie, ale...
Jego gra to nie jest tylko rzut za trzy, to są jakieś akcje tutaj po zasłonie, pin-downie, do środka jakieś floatery, może takie rzeczy trafiać, tak? Bo on operował, jak grał w koledżu, to operował blisko kosza często. Ścinał gdzieś tam, przechodził między trumną, dostał jakieś zasłony, znajdował się pod koszem, w jakichś post-upach, jakieś takie rzeczy. Tam jest dużo w jego grze, więc na niego liczę. I trochę ten ruch po Wade'a, to tak trochę sprawił, że zacząłem myśleć, a no Jezus, mogą zatrzymać rozwój McDermotta tutaj, w tym momencie. No i to taka pierwsza rzecz była, o której pomyślałem. No, w sensie nie, że myślę, że McDermott stanie się jakimś wow, graczem, ale to jest to człowiek z upside'em tego, żeby być starterem w lidze.
A nie boisz się, że on podzieli losu, nie wiem, Jimmera Fredetta, bo McDermott ma taką... Albo to pójdzie bardzo dobrze, albo pójdzie tak raczej właśnie w tę stronę. Stauskasa.
Ojej.
Piany człowiek, który umie rzucać, nic poza tym.
Ale Stauskas to nawet dobrze rzucać nie umie. To tak, Stauskas to... Nie, Stauskas nie jest graczem NBA, zacznijmy. McDermott już pokazał, że może być graczem NBA. Jest okej graczem, to jest inna liga trochę. Musiałby spaść gdzieś w dół, stać się kimś gorszym niż jest. Ale no tak, że może być tak, że zatrzyma się jego rozwój gdzieś tutaj.
No tak, no brak minut przez dwa lata jeszcze, wiesz, tam ogonki.
Tak może
być. Będzie jak Tyler Hansborough.
Tak, wielka nadzieja białych.
Ostatnie.
Myślę, że Mirotić ma szansę pokazać coś więcej w swojej grze, więcej takiego poise, znaczy połączyć poise z taką jego frywolnością, za którą jeszcze w pierwszym sezonie gry ta frywolność bardzo się podobała i była taka wow, ten człowiek jest odważny, on się nie boi. To w tym drugim sezonie poprawił skuteczność za trzy, ale te wszystkie rzeczy, które miały się poprawić w jego grze, jakieś rzeczy, szukanie jakichś opcji, gdy switchują pick and roll, żeby on grał w post-up, rozwiązywanie tutaj tych sytuacji, żeby grał do kosza, nie rzucał jakieś fadeaway'e, te rzeczy, żeby działały lepiej, defensywnie lepiej, w tę stronę, to się zatrzymało i to się nie rozwinęło i jestem ciekaw, czy Mirotić jako koszykarz zrobi indywidualny postęp, jeśli chodzi o skill. Więc tego jestem ciekaw. Snell jest jeszcze okej graczem, ale to jest taki człowiek,
który może grać... Tak, też mu brakuje minut.
No przez 20 minut może grać i go nie zauważysz na parkiecie.
No właśnie.
To jest taki człowiek. A potem ma mecz, że nagle się okazuje, że Tony Snell potrafi zrobić kozioł i jakiś pick and roll, pseudo pick and roll rozegrać i rzucić jakiś pull-up. Tutaj, wiesz, ale to taki jeden mecz i to chyba miał, nie wiem, z Toronto, miał chyba takie dwa mecze, nie wiem, które miał dobre Tony Snell, a tak, to jak za dużo było takich meczów, dwa punkty. takie rzeczy, 20 minut, dwa punkty, 4 punkty, 20 minut, za mało tego. Ale no ma potencjał też, żeby być dobrym obrońcą, więc gdzieś tam jakiś taki 3D in the making, to też jest rzecz dla Bulls. Czyli to nie jest tak, że właśnie to jest... Oni mają potencjał niezłych, komplementarnych graczy w Chicago, bo jeszcze do tego dodam Felicio, który jest niezły. Wygląda na to, że będzie niezły. Valentine może być niezłym graczem. Tylko u góry. Co się dzieje u góry wśród tych najlepszych zawodników? No. I tam kto tutaj będzie? Bo Butler jest i dalej kto? Dwaj gracze, Rondo i Wade, nie są już tak dobrze, jak byli kiedyś. I...
No, nie są. No, aczkolwiek no, Rondo gdzieś tam zrewitalizował swoją karierę.
No tak, tak. No może tak, nie wiem. No, jest najgorszym obrońcą Rondo. Nie stara się zupełnie. Olewa defensywę. Ciężko się ogląda.
Wiesz co, no ale szczerze, czy Sacramento można było grać inaczej, no.
Jeśli swój rozgrywający ma w dupie obronę, no to...
No tak, no ale to może teraz się będzie musiał, wiesz, może Wade go trochę naprostuje. Cośkolwiek naprostowanie Rondo kończy się tym, że on ci zbija już w plecy.
I masz jeszcze sytuację, że masz takie charaktery mocne jak Rondo.
No mocno.
I Butler chyba też.
A na pewno
Rondo i Wade. I teraz masz Freda Hojberga tutaj.
Który jest mięciutki jak tuszowa poduszeczka.
Tak, i nawet żartowałem chyba z Marcinem Więckowskim, że Højbjerg, jeśli ma robić jakieś postępy, to powinien zacząć od tego, że by ustawić się ze swoim asystentem, na przykład na Światowych Dniach Młodzieży w odległości 40 metrów od siebie i krzyczeć do siebie różne rzeczy. Spróbować się zrozumieć, tak? Czy Fred Højbjerg jest w stanie krzyknąć i coś przekazać, stanąć obok łaski,
zareagować,
żyć.
Na głowę, żeby tak krzyknął AWSA tam. Zobaczmy, co się stanie.
Czy to w ogóle zostanie usłyszane z drugiej strony?
Tak? Po prostu, a po drugie, no, czy będzie w stanie się obronić.
Tak. Więc to jest nie bardzo ciekawi pre-season, bo ciekawiłby mnie bardziej, gdybym wiedział, że wiesz, że oni będą grali faktycznie razem, bo tam będzie tak zaraz, że Wade sobie coś naciągnie i tam to
pre-season. No tak, będzie grał jakieś tam, zagra 60 gier, bo będzie robił jakieś przerwy, jakieś...
Oni mogą, jeszcze terminarzu nie ma, więc to też będzie ciekawe, jaki będzie terminarz, bo oni mogą słabo zacząć i gdzieś się w pewnym momencie potknąć o znalezienie dobrych line-upów, żeby grać dalej. I jeśli się po drodze team nie rozpieprzy przez to, że ten będzie miał żal, że gra za mało, mówię na przykład o Rondo, że Rondo będzie chciał grać tak jak w Sacramento grał po 30, ile minut grał Rondo? Nie tak chyba wcale aż tak dużo, ale grał chyba po 33 minuty. To tu się okaże nagle, dobrze Rajon, nie potrzebujemy cię aż tak dużo na parkiecie. Graj 27 minut, czy on na przykład będzie z tego powodu szczęśliwy, że będzie grał mniej, albo że nie będzie kończył niektórych meczów.
Tak.
Czy na przykład Dwayne Wade, jak już powiedziałem, czy byłby w stanie się zgodzić na
35 minut grał.
Rezerwowe 35 minut grał, no. Czy będziesz... Tak, no to tutaj 35 minut jak dostanie, to będę zdziwiony, jeśli dostanie tyle, więc może nawet zejść do tych 30 i być on zaskoczony, że nagle gra mniej. Czemu gra mniej? I nawet wiesz...
No tam jest potencjał na duży szyb na ławce. Znaczy w szatni.
Czy Wade dalej... Wiesz, tam jest potencjał też na taki syf między Rondo a Fredem Højbjergiem. Jeśli Højbjerg nadal będzie chciał grać szybko, a niektórym się wydaje, jak patrzy się na Rajona Rondo, o, Rajon Rondo może grać szybko. Rajon Rondo mógłby grać szybko, up tempo, i to może by było nawet lepsze, gdyby Rajon Rondo grający szybko, bo Rajon Rondo w ataku pozycyjnym to jest kłopot wtedy, ale Rondo nie lubi grać szybko. Rondo lubi sobie przekozłować piłkę, ustawić i bawić się w te swoje szachy Connect Four w ataku pozycyjnym. Mm-hmm. Rozwiązywać zadania. Wiesz, tutaj zadanko i co zrobimy i tutaj co. On to go pasjonuje, a mnie go pasjonuje jakieś bieganie z ludźmi. A z drugiej strony masz też Wade'a, który biegać też nie lubi, i masz Butlera. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zupełnie nie powiedzieliśmy. Obrona. I powroty do obrony. Powroty do obrony Rondo i Wade'a to jest klasyka sama w sobie, robiona przez youtuberów, w sensie nie przez youtuberów, przez ludzi, którzy robią klipy, pokazywana. Możesz sobie wejść, nie wiem, na YouTube i zobaczyć Dwayna Wade'a powroty do obrony, gdy się kłóci z sędzią, a tam już się dzieje akcja w drugą stronę. To samo Rajon Rondo. Będą dyskutować z sędziami, a ludzie będą w drugą stronę zdobywać im łatwe punkty. I Butler będzie na to wszystko patrzył i będzie myślał, czy trener krzyknie, czy nie, i jak się zaczną robić, to jest taki kwas zacznie robić. Nie? Ja nie wiem. No tak sobie myślę czasem, wiesz, o drużynach NBA, o menedżerach, i czy oni w ogóle biorą pod uwagę, że istnieje aż takie duże ryzyko kaszy i że najczęściej jest tak, że właśnie jeśli jest duże ryzyko kaszy, to ta kasza faktycznie zaistnieje. To nie jest wcale tak, że będzie wszystko dobrze. Na ogół jest tak, że będzie tak właśnie, jak miało być, bo tak jest. To nie jest jakieś odkrywanie Ameryki. No. Więc no pozostaje nadzieja w tym, że myślę, że pozostaje nadzieja kibiców Bulls w tym, że Wade jest takim liderem i Rondo jest na tyle doświadczonym graczem i niegłupim też człowiekiem, że oni będą w stanie schować jakieś swoje ja chcę to, ja chcę tamto, ja chcę to i zrobić coś dla dobra zespołu, tak? Czy będą w stanie...
Pytanie, zastanawiam się, czy to dobre zespoły będzie rzeczywiście na pierwszym miejscu, czy Wade'owi się będzie chciało jeszcze coś udowodnić w tym Chicago. Czy to będzie taka miękka emerytura, że on tak będzie trochę, wiesz, tam się spotykał z dziećmi w jakichś przedszkolach, będzie jeździł do szpitali, odwiedzać chorych. Będzie takim, nie wiem, będzie takie być na wrażenie, że facet jest na jakimś, nie wiem, długim marszu na stanowisko burmistrza Chicago. Tam wiesz, problem wywozu śmieci, na niego zacznie interesować, będzie miał koszulkę, no trash. Wiesz, no tak, to już będzie, że ten jego taki głód sportowy, że już jest gdzieś tam zaspokojony, że on po prostu przyjechał na stare śmieci i tam głównie będzie się z ziomkami spotykał dawnych placów i uni.
To może z tego łatwiej by było przejść do jakiegoś, do jakiejś zmiany swojej roli w tym wszystkim. Może zgodziłby się wchodzić z ławki. Ja nawet nie jestem pewien, że fakt, że Wojt wchodziłby z ławki, to by było najlepsze rozwiązanie dla Bulls, ale oni muszą wstawić na parkiet ludzi, którzy będą, bo żeby ci ludzie mieli sens, żeby każdy z Wade Butler mieli sens, to muszą być wokół ludzie, którzy będą rzucać za trzy. No. Będzie jakiś spacing, nie, że będą ich podwajać i że będzie takie zakopywanie się do kosza i grasz Miroticiem i Lopezem i to też nie jest tak, że widzisz jak grasz, bo gdyby to było tak, żeby oni mieli na przykład Zacha Randolpha i Marka Gasola pod koszem, gdyby mieli ludzi, którzy są w stanie opanować defensywną zbiórkę, tak, że są chociaż w stanie zbierać, a Lopez nie jest jakimś wielkim zbierającym, on zbiera tylko to, co jest w zasięgu jego ramion, on się nie przesunie za bardzo. Mirotic też jest średnim zbierającym, fizycznie zwłaszcza, i ten team ma Rondo jako niezłego zbierającego, Wade jest niezły, Butler jest niezły, więc z obwodu będą im pomagać. Ale to może nie być dobrze zbierający team i gdyby mieli na przykład
jakiś... No wiesz, chyba, że będą grali takiego, wiesz, będą grali taki klasyczny też Boston trochę. Czyli, że będą opuszczali ofensywną deskę, a będą się wracać do obrony.
Będą się wracać do obrony.
Dobrze. Nie, mnie się ten system nie podoba, no ale...
No, mi też grozi tym, że to będzie kasza. No, to będzie kasza.
Może być, no.
Ile oni wygrali w zeszłym sezonie meczów? 39?
No byli najpierw najbardziej chyba taką, mówiliśmy to, że najbardziej zespół, który był jakby górką. 42 wygrali.
42 wygrali. Ile wygrają w przyszłym sezonie?
Ja myślę, że to jest chciałbym powiedzieć, że więcej, ale boję się, że to będzie to samo. Nawet dam jeden mniej. 41-41. I wydaje mi się, że w ciągu sezonu coś się wydarzy. Albo to będzie taka kontuzja, która będzie kończyła karierę, albo Jimmy Butler odfrunie. No i przecież to wydaje mi się, że Jimmy Butler po tym, jak wygrał Derricka Rose'a, przejął tą drużynę, to nie będzie miał specjalnie ochoty, żeby przechodzić przez to jeszcze raz i się użerać z Wade'em czy z Rondo.
Oni nawet mu nie powiedzieli.
Na to się ciągnie.
Oni mu nawet, zanim Wade przyszedł, oni nawet nie powiedzieli, a mieli okazję powiedzieć to dwukrotnie, że to jest drużyna Butlera. Nie chcieli tego powiedzieć.
No tego nie powiedziałem właśnie.
Bo to jest pewnie ich drużyna. Gara Formana i Paxona. Drużyna. Ransdorfa. Drużyna. A pomnik Michaela stoi przed halą. Nie wiem, wiesz co, mi wydaje się, że oni wygrają między 37 a 40 meczów. No. Tak wstępnie i nie wejdą do playoffów.
Nie wejdą do playoffów.
Nie wejdą do playoffów. Ale będę zaintrygowany Bulls, bo tam jest potencjał kaszy, ale jest widzę też możliwości, żeby to wypaliło, tylko że no mówię. No.
Może nie być. Myślę, że w momencie jest tak właśnie 35-45, no. Ponieważ Hojbert nie jest najlepszym trenerem, więc ja bym stawiał te dolne granice.
Dlatego ja też dostałem bardziej dolną granicę. 37-36 zwycięstw. No. No dobrze, to mamy Bulls, Chicago Bulls, zobaczymy co dalej będzie, co będzie z Butlerem, tak właśnie powiedziałeś, czy to nie skończy się jakąś prośbą o
nie, no moim zdaniem Butler się nie będzie się tam czaił,
no, czy wiesz, czy on gdzieś nie zażąda w połowie sezonu wymiany, czy to się jakoś gdzieś tak nie skończy tutaj, no, czy to tak nie będzie, no. A to wiesz, trochę szkoda, że tacy ludzie grają obok Jimmy'ego Butlera. Mam wrażenie, że...
No tak, ale to mówię, no to jest wina gdzieś tam Reinsdorfa, no to jest ten zespół właściwie, ja mówię, jest tak ciągle na takim autopilocie trochę.
Mam wrażenie, że można było po prostu skonstruować lepszy zespół, nie biorąc Rondo i Wade'a.
Nawet no, ale macie do 20 lat można było zrobić coś lepszego.
Którzy nie byli All-Starami. No. Można było ustawić zdrowy, lepszy zespół. No, na pewno zdrowszy i lepszy. Gdyby nie brać Wade'a i Rondo. No. Wziąć graczy, których wtedy mogli wziąć.
Mm-hmm.
No dobrze. Jutro Cleveland.
Jeszcze raz?
Jutro Cleveland.
Jutro Cleveland.
Mistrzowie NBA.
Tak jest.
Trzymaj się. Hej.
Cześć, pozdrawiam.